Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o głosie, jak mówić, by nas rozumiano, od czego zależy to, czy ludzie nas słuchają. Opowiemy też o muzyce i o tym, jak gra na instrumentach wpływa na nasz mózg, bo podobno kto gra, ten wolniej się starzeje. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Julianna Danielewicz, fanka komunikacji w śpiewie i w mowie, z pasją odkrywająca wciąż nowe formy dotarcia do drugiego człowieka. Absolwentka dyrygentury chóralnej i śpiewu jazzowego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wspiera osoby zawodowo posługujące się głosem w najlepszym zarządzaniu swoimi zasobami. Korepetytor śpiewu, logopeda i nauczyciel muzyki. Mówienie czy śpiewanie?
Ha, czy mogę wybrać obie opcje?
Właśnie, u Pani jest tak bogato z mówieniem, ze śpiewaniem. Jak mówić, żeby nas słyszeli?
Myślę, że przede wszystkim warto poznać swój głos, swoje narzędzie pracy. Niezależnie od tego, czy skupiamy się na nim, czy skupiamy się na poprawności wydobycia naszego głosu, czy też nie, my wpływamy na innych. I warto, żeby ten wpływ był świadomy, mimo wszystko.
To jak mówić, żeby wpłynąć pozytywnie na drugą osobę?
Warto zwrócić uwagę na to, jak mówimy, czyli na samą barwę głosu na przykład. Warto zadbać o to, żeby odkryć swój głos, to, że on może brzmieć troszeczkę ciemniej, albo na przykład możemy dodać troszkę soli i pieprzu i to brzmienie staje się bardziej takie pozytywne. To jest kwestia pobudzenia konkretnych rezonatorów w naszym ciele. Możemy się skupić na tych rezonatorach dolnych, tak zwanym na przykład piersiowym, albo też górnych, tych zlokalizowanych w okolicach twarzy, czaszki naszej.
Czy my mamy w ogóle świadomość tego? Zwracamy uwagę na to, jak mówimy? Nie mówię o osobach, które pracują z głosem.
Na pewno podświadomie zwracam na to uwagę. Wbrew pozorom mamy bardzo dobrą intuicję, czy możemy komuś zaufać, czy też nie, właśnie na podstawie tego, jak ktoś mówi. Natomiast na poziomie świadomym nie wykorzystujemy tego potencjału, tak uważam.
Przeczytałam, że pani mówi, że każdy może nauczyć się intonować albo mówić tak, żeby być faktycznie zrozumiałym. Od czego zacząć?
Warto zacząć od tego, co się dzieje w naszej codzienności. Czyli na przykład, żeby kiedy wstajemy, to wykorzystać moment przeciągania się i już zacząć przygotowywać ciało, mięśnie do tego, żeby były bardziej elastyczne, żeby łatwiej można było wydobywać z tych mięśni właśnie głos. Jak powstaje głos? Głos powstaje oczywiście poprzez używanie naszych strun głosowych. One się zwierają i rozwierają i dzięki temu powietrze przechodzące przez nie wprawia je w drgania. Natomiast wszystkie nasze mięśnie uczestniczą w tym, żeby ten dźwięk powstawał. Jeżeli na przykład powiedzmy mamy jakiś blok mięśniowy w okolicach karku albo na przykład łydki, to już to wpływa na jakość naszego głosu.
Czyli może być tak, że boli mnie łydka i to wpłynie na to, jak ja mówię?
Dokładnie tak. I dlatego warto przygotować ciało do mówienia. I dlatego to jest taki pierwszy krok. Drugi krok, o który warto zadbać, to, żeby w ogóle jakoś zabrzmieć, zawibrować. I na przykład można pozwolić sobie przy tym przeciąganiu się na takie delikatne... I warto pamiętać o tym, że nasz głos budzi się razem z nami. To znaczy, że nie wymagajmy od samego rana od niego bardzo dużej pracy. Raczej starajmy się delikatnie, swobodnie przechodzić od jednego etapu do drugiego i pobudzajmy go razem z nami. W ciągu dnia po prostu. Kolejnym elementem, który można z takiej codziennej rutyny, w przypadku na przykład kobiet, wykorzystać, to jest kiedy podczas malowania rzęs możemy na przykład zadbać o to, aby już rozruszać nasze artykulatory. Czyli wykonujemy różne śmieszne minki po to, żeby też mieć lepszą dykcję potem w ciągu dnia. Co jeszcze można zrobić? Myślę, że warto przejść też, kiedy jesteśmy jeszcze przed lustrem, do takiego momentu, kiedy uśmiechniemy się po prostu do siebie, nastawimy się pozytywnie do dnia i dzięki temu troszkę pobudzimy nasze podniebienie miękkie, które się uniesie podczas tego uśmiechu, a to podniebienie miękkie uniesione sprawia, że takie wyższe alikwoty zaczynają odzywać się w naszym głosie, a te wyższe alikwoty są właśnie jak taka sól albo taki pieprz, który dodajemy do zupy. Jakby ta cała zupa, ona już jest, bo jest wywar, są warzywa, jest jakieś mięso, natomiast jeszcze bez tej soli i pieprzu mamy wrażenie braku pełności, nie smakuje nam to do końca. I właśnie pobudzenie tych rezonatorów, które znajdują się w okolicach naszego nosa, zatok i oczywiście uniesienie podniebienia miękkiego dodaje nam właśnie tej soli i pieprzu, dzięki czemu cały nasz głos jest naprawdę smaczny.
Faktycznie tak jest, jak dzwonimy rano do kogoś i ktoś śpi, no to poznamy, że ten ktoś spał i myśmy go obudzili.
Otóż to, wiele osób mówi, że ja nie mam słuchu, słoń mi nadepnął na ucho i tak dalej. Ale czyż nie jesteśmy w stanie rozpoznać na przykład głosu naszej mamy po samym tylko oddechu wręcz? Albo na przykład tego, że dzwoni jakiś prezes firmy tylko po tym, jak zaintonował dzień dobry? Uważam, że my mamy doskonale wyposażone umiejętności zarówno słuchowe, jak i głosowe. Pytanie tylko, czy korzystamy z tego?
No właśnie, a od czego zależy to, jak mówimy, geny, dobry aparat mowy?
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że każdy z nas brzmi absolutnie unikatowo. Wynika to z budowy naszego ciała. Otóż całe nasze ciało jest instrumentem i my rezonujemy w zależności od tego, jak nasze ciało zbudowane. Potrafimy być wyżsi, niżsi, troszkę obszerniejsi, troszkę smuklejsi. Nasza krtanie również jest większa i mniejsza w zależności od tego, czy jesteśmy też kobietą, czy mężczyzną. Natomiast kwestie tego, jak mówimy, są uwarunkowane z tego, co ja już zdążyłam doświadczyć w moim życiu, środowiskowo. Czyli jaki mamy przykład po prostu? Czy w rodzinie, następnie w szkole zwracano uwagę na to, jak się wypowiadamy? Oczywiście dobór słów też ma tutaj znaczenie, ale czy jest stawiany nacisk na wyrazistość tej wymowy? No i te wszystkie takie, wydawałoby się śmieszne i może troszkę takie dziecinne, ale uczestnictwa w konkursach
takich
poezji,
recytatorskich,
tak, czy tych wszystkich konkursach piosenek, one naprawdę mają znaczenie. To nie jest tylko taki miły przerywnik. One potrafią bardzo ukonstytuować to, jacym będziemy w przyszłości. Ja, występując na scenie bardzo dużo od najmłodszych lat, zupełnie nie stanowi dla mnie problemu stanięcie przed 10-tysięczną publicznością. Nawet czuję się pewniej niż kiedy
mam... A to
pani
chyba musi być jednostką, no bo większość osób sparaliżuje taki tłum.
Jest to kwestia doświadczenia, jest to rzecz zdecydowanie do wypracowania i duży wpływ ma na to oczywiście nasze doświadczenie. Są też osoby, które na przykład bardzo źle wspominają wszystkie momenty, kiedy musiały występować publicznie w szkole, bo były w jakiś sposób wyśmiewane. Faktycznie środowisko szkolne jest trudne, ale mam nadzieję, że to powoli się zmienia.
Zachęcać dzieci do tego, żeby brały udziały w takich konkursach recytatorskich, występowały w szkole?
Zdecydowanie, jak najwięcej. Jako teraz osoba, która od roku pracuje w szkole, mogę powiedzieć, że najpiękniejsze momenty to są te momenty, które się dzieją poza lekcjami. Te, kiedy spotykamy się razem na kółkach zainteresowań, przygotowujemy jakieś przedstawienia teatralne, koncerty, kiedy ta nasza droga buduje nasze umiejętności, a finał, czyli to wystąpienie, jest najpiękniejszą nagrodą. A satysfakcja, która płynie z obserwacji zmian na twarzy naszych widzów, to jest przepiękne. To jest absolutnie nagroda najpiękniejsza sama w sobie. I to jest właśnie budowanie relacji. Również przez głos my budujemy relacje. Były takie badania w 2018 roku przeprowadzone na Yale w School of Management, czyli Yale University School of Management, to było w 2018 roku, gdzie badano, który kanał komunikacji ma największy wpływ emocjonalny na nas. Czy jest to wizja, czy jest to dźwięk, czy jest to wizja plus dźwięk. I tam było wiele prób wykonanych dotyczących tego. Ta wizja była w jakości HD, ta wizja była jak przez noktowizor, czyli taki bardzo zamglony obraz raczej w szarościach, ale był też taki obraz, który był po prostu taki usiany maczkiem, można by powiedzieć. I do tego był dźwięk. Dźwięk, który był najwyższej jakości, dźwięk, który był średni i dźwięk, który naprawdę ciężko było zrozumieć, o co chodzi. I jakie były wnioski? Otóż okazało się, że o 70% więcej takiej dokładności w odczytywaniu intencji emocjonalnych nadawca versus odbiorca było w przypadku tylko samego kanału dźwiękowego. Czyli stąd też prawdopodobnie sprzedaż przez tak zwaną słuchawkę, kiedyś bardzo, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, później ona do nas też trafiła, owiana bardzo złą sławą i słusznie, ale miała wysoką skuteczność, gdyż ta sprzedaż właśnie oparta tylko o głos osiągała ogromne dochody.
Teraz w Polsce też bardzo popularne są oczywiście filmiki z dźwiękiem, krótkie i w social mediach, ale wracamy powoli też do samego dźwięku, do słuchania reportaży, podcastów. Ludzie też zaczynają do tego w jakiś sposób czy wracać, czy odkrywać.
Tak, zauważyłam już kilka lat temu ten trend wzrostowy, jeżeli chodzi o podcasty. No i też to właśnie, że narodziło się takie to indywidualne radio. Uważam za wspaniały pomysł. Faktycznie jest bardzo dużo osób, które słuchowo lepiej odbiera informacje, niż jeżeli to jest połączone właśnie z wizją. Oczywiście cały czas ten element wzrokowy, ten bodziec wzrokowy jest najszybciej zachęcający do tego, żeby się zatrzymać przy czymś. Jednakże relacje zdecydowanie łatwiej buduje się, moim zdaniem, przy podcastach. Kiedy obserwuję podcasty, to widzę, że bardzo dużo osób przez wiele, wiele lat śledzi konkretny podcast i jest wiernym fanem.
Od czego zacząć pracę nad swoim głosem? Będąc dzieckiem, czy już dorosłym, inaczej pracujemy nad głosem? No dziecko to pewnie musi być przez kogoś kierowane, ale taka osoba dorosła stwierdziła, no dobrze, chcę mieć dobre relacje z innymi, no chcę troszkę popracować nad modulacją swojego głosu. Od czego zacząć?
Od nagrania siebie.
O.
I od słuchania.
I wszyscy, albo większość powie, o jak ja nie lubię swojego głosu, ja nie brzmię.
To prawda, a wynika to z tego, że my słyszymy sami siebie inaczej. Słyszymy siebie wewnętrznie poprzez drgania naszego kośćca. O. Natomiast jeżeli już przejdziemy do porządku dziennego nad tym, jak bardzo nie lubimy swojego głosu i przyzwyczajimy się do tego jego brzmienia właśnie takiego zewnętrznego, to jesteśmy bardzo dużą pracę w stanie wykonać, bo sami dla siebie jesteśmy najlepszymi mistrzami. Najlepiej potrafimy sobą zarządzać ze względu na to, że wiemy dokładnie, dokąd chcemy zmierzać.
Głosem posługują się dyrektorzy, osoby, które pracują w komunikacji z zespołem czy z innymi na zewnątrz, marketingowcy, no ale taki ktoś, nie wiem, w biurze po prostu też musi pracować głosem?
Oczywiście, że tak. Za każdym razem, kiedy komunikujemy się z kolegami z naszej pracy, za każdym razem, kiedy komunikujemy się z klientami, z którymi rozmawiamy, jeżeli na przykład jesteśmy w obsłudze klienta, to wszystko są momenty, kiedy komunikujemy się głosem. I warto pamiętać o tym, że już samo nastawienie bardzo dużo zmienia. Pozytywne potrafi spowodować, że nasze brzmienie, tembr naszego głosu ulega zmianie. I warto, myślę, od tego zacząć, żeby pozytywnie się nastroić.
To z takiego mówienia przejdziemy teraz do śpiewu, bo pani też śpiewem się zajmuje. Komunikacja w śpiewie, co to takiego?
To jest wspaniały moment, kiedy artysta wychodzi na scenę i tym artystą może być ktokolwiek, naprawdę. Jeżeli ma się tylko coś do przekazania, jeżeli wierzy się w to, że ta piosenka, ten utwór, który przefiltrowaliśmy przez siebie, możemy coś dodać od siebie dzięki temu też innym ludziom, to jest najpiękniejszy moment właśnie tego budowania mostu pomiędzy mną jako artystą, a publicznością. I głos jest niesamowity. Ja bardzo często odczuwam innych ludzi mówiących lub śpiewających fizycznie, czyli ja czuję ich napięcia, czuję gdzie w danym momencie, jeżeli chodzi na przykład o wokalistę, on lokalizuje konkretny dźwięk, jak on wydobywa to brzmienie z siebie. Jestem w stanie wręcz tego dotknąć. I podobnie jest z naszymi odbiorcami, z tym, że nie na poziomie świadomym oczywiście, ale my naprawdę dotykamy naszym głosem publiczność.
Pani też dyryguje chórami. Między innymi widziałam, jak dyryguje pani chórem dziecięcym w szkole podstawowej. Niesamowite wrażenie dziewczynki na mnie zrobiły, kiedy w minutę, jak pani tylko zaczęła śpiewać, ustawiły się wpatrzone te oczy w panią. Duża odpowiedzialność.
Duża odpowiedzialność i bardzo mnie cieszy pani spostrzeżenie, gdyż budowanie tej umiejętności u dzieci jest naprawdę dużą, ogromną pracą. Ze strony zarówno dyrygenta, jak i oczywiście tych uczestników chóru, gdyż jest to trudna dziedzina. Jest to dziedzina, w której trzeba oddać kawałek siebie na rzecz całości. Jest to też taka dziedzina, która bardzo buduje, bo wspólny śpiew daje ogrom radości. Mnie to bardzo zadziwia cały czas, w przypadku zwłaszcza chórów chyba dorosłych, że osoby, które mają swoje rodziny, swoje obowiązki zawodowe, domy budują, spłacają kredyty, odnajdują czas na to, żeby śpiewać w chórze. Jest na przykład taki gdyński chór Razzle-Dazzle Choir, który jest takim wspaniałym domem dla wielu osób. Takim domem, gdzie mamy swoich przyjaciół, gdzie mamy wspaniałe znajomości, gdzie możemy razem wspólnie spędzać czas. No fenomenalna sprawa.
Trudno z tych takich jednostek utworzyć jeden instrument? Bo pewnie każdy inaczej śpiewa, ma inny słuch.
Ma pani rację. Jest tak, że każda osoba, jak wcześniej już wspomniałam, ma swoją indywidualną barwę i zespolenie tego, ujednolicenie tego brzmienia po to, żeby stworzyć jeden instrument, bo tym właśnie jest chór czy orkiestra, to jest jeden instrument, a dyrygent to jest ten instrumentalista, który na tym instrumencie gra. I o ile fortepian no nie ma emocji samych w sobie, czy każdy inny instrument, a człowiek ma. Więc jest to praca nie tylko materii dźwiękowej, ale może i przede wszystkim materii takiej ludzkiej, dotyczącej zwłaszcza emocji. Jest to praca na instrumencie bardzo delikatnym. Potrzeba tutaj na pewno charyzmy, na pewno potrzeba też umiejętności wyczuwania właśnie sytuacji takiej emocjonalnej, bo przecież każdy z nas może mieć różny dzień, różnie przeżywać ten dzień i na pewno ważne też jest to, żeby balansować właśnie tymi emocjami, tym nastrojem w chórze. Poczucie humoru bardzo dobrą rolę tutaj odgrywa.
Ale jak widzi pani chór i oni zaczynają śpiewać, tak jak pani dyryguje, to usłyszy pani, że coś gdzieś minimalnie nie pasuje? Jak to usłyszeć?
Tak.
Widząc, nie wiem, 30 osób.
Tak, jest to kwestia doświadczenia i na pewno poznania tych osób, które są w chórze. Nie jest tak, że zawsze od razu się to dzieje. Chyba, że oczywiście jakaś osoba w sposób oczywisty muzycznie odstaje od że tak powiem, reszty. Tak. Jest to chyba głównie kwestia poznania. No i znowu odnosimy się do relacji, budowania relacji.
Muzyka odmładza?
Och! Żeby tylko to! Ja myślę, że te pozytywne wibracje, które powstają w naszym ciele, kiedy śpiewamy, bo trzeba powiedzieć, że dźwięk w naszym ciele to jest zjawisko czysto fizyczne, to jest po prostu wibracja, czyli cząsteczki odbijają się od siebie, cząsteczki powietrza i fizycznie każda rzecz, nawet stół, przy którym teraz siedzimy, on też wibruje, tylko że w takich częstotliwościach, których my nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Czy śpiew odmładza? Zdecydowanie. Mogę się tutaj odnieść znowuż do tego wspaniałego chóru Razzle-Dazzle Choir, który taka była początkowa notka bio o tym chórze, że jest to chór skupiający młodych ludzi z okolic Trójmiasta. A jak przyjrzeliśmy się tak bliżej, to średnia wieku 40+. Czy jest to jeszcze młody? Właśnie wydaje mi się, że to jest chyba nowa młodość.
Młody duchem.
O tak.
Pytam też o to, czy odmładza, bo chcę podpytać, jak te instrumenty, jak granie, jak śpiewanie może wpłynąć na nas pod kątem naszego mózgu, naszego starzenia się? Wolniej się starzejemy, jeśli śpiewamy, gramy na czymś?
Zdecydowanie tak. Jest naprawdę ogromny wachlarz badań przeprowadzonych głównie w Stanach Zjednoczonych dotyczących wpływu muzyki oraz wykonywania tej muzyki na nasz mózg. Jedno z tych badań pokazuje, było po prostu przeprowadzone badanie rezonansu magnetycznego i aktywności mózgu podczas słuchania muzyki, podczas wykonywania muzyki oraz podczas czytania muzyki, czyli nut, oraz odgrywania jej w tym samym czasie. I co się okazuje, że kiedy my wykonujemy to ostatnie, to nasz mózg ma prawdziwy sylwester. Fajerwerki są absolutnie w każdej części naszego mózgu, co pokazuje, że muzyka, aktywując nasz mózg, jest taką siłownią dla naszego mózgu. A skoro jest siłownią dla naszego mózgu, to jeżeli my zaczynamy odczytywać już pierwsze symptomy tego, że na przykład zapominamy słów, nie chcą nam te słowa przyjść do głowy, albo na przykład mamy kłopoty z zapamiętywaniem, lub też są przypadki osób po udarach, które bardzo często doświadczają afazji, czyli utraty umiejętności mówienia. To jest bardzo trudna sytuacja, muszę powiedzieć. Sama ze swojego osobistego doświadczenia mojego ojca mogę powiedzieć, że jest to sytuacja, w której ta osoba wewnętrznie wszystko rozumie i ona ma te myśli, ale nie jest w stanie ich wyprodukować na zewnątrz, nie jest w stanie skomunikować się. Jest to bardzo frustrujące. Ale co ciekawe, kiedy siadałam z moim tatą, tak jak kiedyś, kiedy ja byłam jeszcze mała, on ze mną muzykował, to była taka moja pierwsza szkoła muzyczna. Tata brał gitarę, ja klarnet i graliśmy i śpiewaliśmy wszystkie utwory z jego młodości. I teraz powtórnie, kiedy właśnie usiadłam z tatą i zaczęliśmy śpiewać, to co się okazało? Że w śpiewie jak najbardziej tata się komunikuje.
Wow.
A kiedy traciliśmy ten wątek dźwięku, melodii, to nie. To już zupełnie nie. Także jest to też taka ogólnoświatowa wiedza dotycząca tego, jak terapeutyzować właśnie takie osoby z afazją. Przez muzykę właśnie.
Będąc starszym, to ludzie rozwiązują krzyżówki, ćwiczą tą pamięć, robią sudoku, ale też powinni zacząć grać?
Zdecydowanie. I tutaj należy rozwiać mit tego, że na przykład jeżeli jest się już powyżej 8 roku życia, to zdecydowanie skrzypce i fortepian odpadają. Mhm. Otóż nie. Ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że być może ta ruchomość naszych dłoni jest inna, ale nawet gra na najprostszym instrumencie typu dzwonki albo jakiś ksylofon, albo na przykład flet prosty, ale również tak naprawdę pianino. To jest naprawdę dostępne dla każdego, a rozwija nas nie tylko fizycznie pod względem umiejętności poruszania dłońmi w określony sposób, ale również, a może przede wszystkim pod względem właśnie naszej aktywności mózgu. I uważam, że jest to bardzo niedoceniona sfera. Sfera, którą ja obserwując w edukacji muzycznej, w takim szkolnictwie ogólnokształcącym, jest marginalizowana i nawet nauczyciele nauczenia początkowego, czyli klas 1-3, mówią mi wprost, że Julia, my nie mamy czasu na muzykę. Ja tutaj muszę z nimi matematykę ćwiczyć. I pomimo tego, że ja mówię im o tym, że słuchajcie, ale naprawdę przez muzykę do wielu dziedzin można dojść, nie tylko do kompetencji językowych, bo o tym bo akurat swego czasu było sporo, było to bardzo modne, ale również do kompetencji matematycznych. Dajcie tym dzieciom możliwość odpoczynku, ale też nabrania pewnego rodzaju umiejętności kreacji dzięki temu, że ten mózg jest aktywowany. I wierzcie mi, potem ta matma będzie jak za pstryknięciem palca wykonywana przez nich. Także tak, instrumenty, muzyka to ma ogromny wpływ na nasz mózg, a co za tym idzie na inne dziedziny naszego życia.
Ale to, co pani mówi, to każdy z nas powinien na czymś grać albo śpiewać.
Tak, tak, jak najbardziej. Ostatnio miałam rozmowę właśnie z ojcem Dawidem Kuszem, dominikaninem, dyrygentem, kompozytorem, który opowiadał o tym, jak nie dostał się do chóru szkolnego, w zwykłej szkole podstawowej, za pierwszym razem, a chór ten był prowadzony przez znakomitego muzyka, absolwenta konserwatorium w Pradze. I proszę sobie wyobrazić, że taka osobistość uczyła w zwykłej szkole. I on powiedział, że te doświadczenia muzyczne, które zebrał właśnie w tej szkole podstawowej, potem procentowały. I to, czego my nauczymy tego Jasia za młodu, to później Jan będzie po prostu tym emanował. Ale nawet jeżeli jesteśmy osobami, które już, że tak powiem, lata dziecięce mają dawno za sobą, to wciąż możemy odkrywać. Nasz mózg uwielbia nowość, uwielbia odkrywać. On jest jak takie dziecko na placu zabaw. I myślę, że w ten sposób powinniśmy go zajmować.
To na koniec zapytam, czym dla pani jest muzyka?
Muzyka to jest możliwość bycia blisko drugiego człowieka, tego odbiorcy, z którym ja mam przyjemność koncertować.